Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o kolejnym tajemniczym spotkaniu uczniów apostołów ze zmartwychwstałym Panem. Tym razem nie w wieczerniku, nie w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, ale nad Jeziorem Tyberiackim. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwa inni z jego uczniów. W tych dwóch innych z jego uczniów każdy z nas może dzisiaj się odnaleźć. Ewangelista jakby zostawił przestrzeń na to, żebyśmy my stali się uczestnikami tego spotkania ze zmartwychwstałym, żebyśmy i my przenieśli się nad jezioro Tyberiackie, żebyśmy też my odkryli się w tym wszystkim, co przeżywają uczniowie, apostołowie, co im towarzyszy w ich sercach. Jezus zmartwychwstał, żyje, ukazał się im, ale właściwie oni są na takim etapie, że nie wiedzą, co z tym zmartwychwstaniem zrobić. Nie potrafią jakby dalej żyć bez Jezusa, czy w tej nowej formie obecności Jezusa. I to jest często ten nasz problem, który my doświadczamy wobec tajemnicy zmartwychwstania, że idziemy do kościoła, przeżywamy Wielkanoc, świętujemy zmartwychwstanie, ale pojawia się pytanie, a co teraz z naszym życiem? Czy ono się zmienia, czy się nie zmienia? Czy my aplikujemy zmartwychwstanie Chrystusa do swojego życia? Czy On w naszym życiu zmartwychwstaje? Czy to jest nasz Pan, czy to jest Rabbuni, jak mówi Maria Magdalena? Czy to jest mój Pan, mistrz i nauczyciel? Czy ja to odkryłem? Czy ja przeżyłem spotkanie osobiste ze zmartwychwstałym? To jest to pytanie. Apostołowie Jezusa wracają, nie potrafią sobie poradzić z tą tajemnicą, nie wiedzą, co zrobić, jak dalej żyć bez Jezusa. Może są rozczarowani, może myślą, że była piękna przygoda i teraz trzeba wrócić do tego, czym się zajmowali. Jedyny konstruktywny pomysł, który ma Piotr, to mówi, idę łowić ryby, bo to umiem, nic innego nie umiem, to pamiętam. Czasem jest tak, że my, kiedy mamy jakiś kryzys, jest ciemność, właściwie nie wiemy za bardzo, co robić. I Piotr mówi, idę łowić ryby. Pozostali nie mieli lepszego pomysłu. Mówimy, idziemy i my z tobą. Poszli, żeby towarzyszyć Piotrowi. Ale zobaczcie, po części, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, a może to, co popchnęło Piotra do tego pójścia, łowienia ryb, to były wspomnienia. Może chciał na nowo doświadczyć, przeżyć to pierwsze spotkanie z Jezusem. Może chciał wrócić do początku, żeby na nowo to wszystko przejść, całą drogę, zrozumieć, po co to wszystko, co teraz dalej robić. Czasem trzeba wrócić do tych początków, do naszego pierwszego spotkania z Jezusem. Trzeba do tego momentu wracać. Nie wiemy, co nimi kierowało. Ewangelia nic o tym nie mówi. Wiemy tylko tyle, że poszli łowić ryby. Ale zobaczcie, że kiedy łowili te ryby, znowu tej nocy nic nie łowili. Znowu ta scena przypomina nam tą scenę rzeczywiście jednego z pierwszych spotkań z Jezusem, kiedy też łowili całą noc i nic nie ułowili. Przecież dobrze się na tym znali. Doświadczenie naszego działania, które jest bezpłodne, które nie przynosi owoców, które wydaje się skazane na porażkę, które wydaje się jakimś zmaganiem, które nie przynosi owoców i zastanawiamy się, po co to wszystko. Są takie momenty w naszym życiu, kiedy przychodzi ciemność. Mimo że Chrystus zmartwychwstał, my doświadczamy ciemności. Nie wiemy, co z tym zrobić. Nie ma światła w naszym życiu. To jest taki moment. Ale uczniowie podejmują jakąś dynamikę, próbują coś robić z tym. Próbują się zmagać z tą ciemnością, z tym smutkiem, nie są bezczynni. Chyba najgorsze, kiedy zostaniemy bezczynni z naszym smutkiem, w takim poczuciu totalnej porażki, nic nie robienia, smutku, rozpaczy. To jest najgorszy moment w życiu człowieka. Oni idą łowić ryby. I nic nie ułowili tej nocy. A gdy ranek zaświtał, zobaczcie, to jest. Noc jest zawsze taką przestrzenią zmagania się duchowego. Jest zawsze przestrzenią pozornego zwycięstwa ciemności. Pomyślcie o tych nocach waszego życia, które często nam towarzyszą. Każdy z nas ma takie noce, takie momenty, kiedy wydaje się, że Pana nie ma, że wszystko, co robimy, jest bezpłodne, jest jałowe, jest bezwartościowe. Pojawiają się wątpliwości odnośnie tego, czy my jesteśmy na właściwym miejscu, czy to, co robimy, jest właściwe. Są takie momenty w naszym życiu, takie noce, kiedy próbujemy coś łowić i nic nam z tego nie wychodzi. I trzeba przetrwać tą noc do poranka. Bo poranek to jest zawsze moment, kiedy przychodzi Bóg. Czasem trzeba, kiedy mamy kryzys, położyć się i przespać jak Eliasz na pustyni, do momentu, kiedy anioł nas obudzi, kiedy przyjdzie poranek i powie: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Tak jak Jezus dzisiaj przygotował śniadanie do apostołów, bo powiedział: panowie, to nie koniec. Będziecie ruszać do misji za chwilę. A więc to jest taki moment, kiedy my musimy pozmagać się z tą nocą naszego życia, z tą wielką sobotą naszego życia, kiedy wydaje się, że Bóg jest bezsilny, że jest pokonany, że jest ciemność, że go nie ma, bo go nie widzimy. I przychodzi poranek, i ten poranek przynosi przyjście Pana. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to jest Pan. Znowu zobaczcie, nie potrafią go rozpoznawać. Tak jest też w naszym życiu, że często, kiedy jesteśmy w tej nocy, jesteśmy oślepieni, jesteśmy smutni z powodu tego naszego zmagania się i bezpłodności. Nawet kiedy przychodzi już poranek, my nie zauważamy, że przychodzi Pan, że przychodzi zmartwychwstanie, przychodzi nowe życie, przychodzi nadzieja. Jezus mówi: dzieci, macie coś do jedzenia? Powiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Teraz już nie było dyskusji ze strony Piotra. Nie było już mowy: całą noc, mistrzu, łowiliśmy. Niceśmy nie łowili. Ja się znam na tym, co robię. Tyle lat jestem rybakiem. Już nie było dyskusji. Uczniowie posłusznie zarzucili sieć i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Zobaczcie, Jezus tym gestem pokazuje im, że to nie jest koniec misji, ale też pokazuje bardzo wyraźnie, że tą misję mogą podjąć tylko z Jezusem, kiedy Jezus jest obecny. Bez Jezusa wszelkie nasze wysiłki, wszelkie połowy okazują się nieskuteczne. Nawet te połowy pobożnościowe, nawet te nasze wysiłki duchowe, które wkładamy, jeżeli na pierwszym miejscu stawiamy w tym wszystkim siebie, swój wysiłek, a nie imię Jezusa Chrystusa, w imię którego człowiek chromy stał się zdrowy, jak słyszymy dzisiaj w nauczaniu Piotra. Tutaj Ewangelia pokazuje nam, gdzie jest obfitość. Obfitość przychodzi wraz z Jezusem, nie inaczej. Nie ma innej obfitości w naszym życiu. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Jan od razu rozpoznał. Zobaczcie, zmartwychwstałego Jezusa nie można rozpoznać po zewnętrznych cechach. Nie można go poznać według ciała. Nie można go poznać zmysłami ciała. Zmartwychwstałego Pana rozpoznaje się sercem. Rozpoznaje się po tym, jak on przychodzi, po znakach jego obecności. Rozpoznaje się po owocach. Jan widzi głębiej to, co jest rzeczywistość. Potrafi wejść w sens rzeczy, w sens wydarzenia. On rozpoznaje, to jest gest Pana. To Pan przychodzi. I my też musimy nauczyć się rozpoznawać zmartwychwstałego. Rozpoznawać, to jest Pan, żebyśmy umieli rozpoznawać, gdzie jest Pan. Tym bardziej w kontekście znowu tego, co nas może dotykać ciągle i dotyka nas. W kontekście tego, który przychodzi, aby podszywać się pod Pana, który który małpuje obecność Jezusa zmartwychwstałego, ale nim nie jest. My musimy się nauczyć rozpoznawać tego, którym jest prawdziwym Jezusem, żebyśmy umieli powiedzieć, to jest Pan. Jan to potrafi. Więc zobaczcie, znowu musimy naśladować Jana, znowu musimy ciągle spoczywać na piersi Jezusa, ciągle musimy być przy Nim bardzo blisko, przeżuwać Jego Słowo, żebyśmy się nauczyli rozpoznawać, to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. Zobaczcie, znowu tutaj, tak jak w tej wędrówce do grobu, kiedy Piotr i Jan biegną razem, Jan dobiega pierwszy. Znowu tutaj jest piękna relacja między tym, który zna sercem, tym, który jest prawdziwym charyzmatykiem, mistykiem, a tym, który jest przełożonym. Zobaczcie, że często jest tak, że mistycy wyprzedzają przełożonych, że prorocy wyprzedzają przełożonych, a oni są w szeregu, oni są najmniejsi, czasem na końcu, najmniejsi spośród wspólnoty, ale to oni dobiegają pierwsi do grobu, to oni rozpoznają Pana. I teraz wielkość przełożonego jest w tym, żeby słuchał mistyków, żeby czasem, ale z drugiej strony zobaczcie, prawdziwy mistyk też jest posłuszny przełożonemu. Jan nie biegnie, nie wychyla się. Kiedy dobiega pierwszy do grobu, nie wchodzi, czeka na Piotra. Piotr wchodzi pierwszy. To jest rewelacyjne. I tak samo tutaj jest. Jan mówi, zwiastuje. Jan mówi, to jest Pan. Ale to Piotr idzie. To Piotr jest pierwszy spośród uczniów. Ale dlatego, że słucha, że ma pokorę. Że wie, że umie rozpoznawać, umie rozeznawać. Kto ma charyzmat, komu Pan dał widzieć. To jest piękne tutaj w tej Ewangelii. Kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ogniska, na nią ułożoną rybę oraz chleb. Znowu zobaczcie symbol pieczonej ryby i chleba. Symbole eucharystyczne. Upieczone na ogniu, przygotowane na krzyżu ciało Chrystusa. Znowu Jezus karmi ich tym samym pokarmem, pokazuje, że kiedy są w naszym życiu noce ciemności, kiedy są noce walki, kiedy jest kryzys, to pokarm, który otrzymujemy na pustyni, to jest Eucharystia. Nic innego. On nam daje siłę do tego, żebyśmy podejmowali naszą misję, żebyśmy nie weszli w rozpacz, nie rozłożyli rąk, nie powiedzieli już nic nie będzie z tego, ale żebyśmy podjęli misję. Żebyśmy weszli w nasze powołanie, żebyśmy podjęli dzieło, które przygotował dla nas Pan, misję, którą przygotował Jezus dla apostołów. Piotr wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. Komentatorzy komentują tą liczbę. Zawsze się zastanawiałem nad tym, co to znaczy, to 153. Jeżeli w Biblii pojawia się liczba, to ona jest zawsze ważna, symboliczna. Napotkałem na taki komentarz, który mówi, że za czasów Pana Jezusa to liczba wszystkich znanych na ten czas narodów. Czyli zobaczcie, tak naprawdę tu jest obraz Kościoła. Tu jest obraz Kościoła. Jezus pokazuje Piotrowi i jego współapostołom, współbraciom, jakby to samo powołanie, które im dał. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Z jednej strony zmienia powołanie Piotra, z drugiej strony Piotr cały czas pozostaje rybakiem. Ma zagarniać do sieci. I te 153 ryby i pełna sieć oznacza, że Kościół, że dobra nowina nie wyklucza nikogo, że jest dla każdego. Że tą troską apostołów, którą Jezus im pokazuje, panowie, wy się nie załamujcie, nie zamknijcie się w wieczerniku, nie bawcie się w łowienie ryb, bo wy macie misję, bo wy macie zapełnić sieć Kościoła, bo wy macie iść do wszystkich narodów i głosić teraz to, co się wydarzyło. Wy macie dawać świadectwo o tym, że ten Jezus, który został ukrzyżowany, on żyje. I głoście to. I głoście nawrócenie, głoście odpuszczenie grzechów. Wzywajcie do nawrócenia. To jest wasza misja. Ale Jezus mówi, chodźcie, posilcie się najpierw. Żeby iść na misję, trzeba się posilić. Trzeba skosztować Eucharystii. Tak jak Eliasz, który idzie na pustynię, żeby podjął misję dalszą, Pan posyła anioła, daje mu pokarm. I mówi, wstań jest, bo przed tobą długa droga. A później Eliasz idzie 40 dni, 40 nocy do świętej góry Choreb, żeby stanąć przed Panem, żeby usłyszeć, co jest jego misją, co ma dalej robić. To jest nasz czas. Żaden z uczniów nie odważył zadać się mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. Znaczy, czuli sercem, że to jest Pan. To jest... Pan jest ukryty, zobaczcie. To jest... Jego nie da się rozpoznać oczyma ciała. Wiedzieli, że to jest Pan. Po znakach Jego obecności. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. Znaczy, wziął i podał im. Znaczy, to są gesty eucharystyczne. Sam Jezus nas karmi. On przychodzi, On mówi, bierzcie, jedzcie. On mówi, bierzcie i pijcie. I dzisiejsze pierwsze czytanie, kerygmat, który znowu Piotr i Jan głoszą, już tym razem wobec kapłanów, dowódców straży świątynnej, saduceuszów, arcykapłanów, którzy byli oburzeni, że głosi się Jezusa zmartwychwstałego. I najpierw ich oddali pod straż, trafili do więzienia, bo był już wieczór, ale wielu uwierzyło. 5 tysięcy ludzi uwierzyło. Zobaczcie, jaka płodność ewangelizacji pośród prześladowań. Jezus mówi swoim uczniom, zapowiedział to, będziecie ciągani przed przełożonych, przed sądy, z powodu mojego imienia, ale włos z głowy wam nie spadnie. Będzie to sposobność dla was do dawania świadectwa. Nie obmyślajcie sobie, co będziecie mówili. I dzisiaj to słowo mówi nam, że Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich. Piotr nie mówi sam z siebie. Napełniony Duchem Świętym. Najpierw muszą te 50 dni na pustyni posiedzieć, przeżyć doświadczenie zmartwychwstania. Pospotykać Jezusa zmartwychwstałego. Przeżyć w niebo wstąpienie Pana Jezusa, a później, kiedy otrzymują Ducha Świętego, zaczynają głosić i potwierdzać naukę znakami. Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego zbawienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma innego imienia, słuchajcie. To jest... Chrześcijaństwo jest wykluczające w tym sensie, że obowiązuje nas pierwsze przykazanie. Jezus nie ma być jednym z wielu bogów obok innych. To, co dzisiaj jest niebezpieczne w duchowości, co się wkrada, to synkretyzm, to pomieszanie, to łączenie Jezusa z innymi jakimiś tam. I niestety to się wkrada też do Kościoła. Takie pomysły łączenia chrześcijaństwa z buddyzmem, z jogą, z nie wiadomo czym jeszcze. Z pogaństwem. Jezus jest jedynym imieniem. Zobaczcie, to jest mocne w kerygmacie Piotra. Nie ma innego imienia. Tylko Jezus jest Zbawicielem. I to jest kerygmat Kościoła. Kościół zawsze głosi, Panem jest Jezus. I zobaczcie, piękny jest dokument też, na który wielu się oburzyło, którzy uważali, że trzeba dialogować, prawda? Trzeba pewnie spotkać się z drugim człowiekiem, ale my nie możemy zaprzeczyć w imię poprawności, że w Jezusie jest pełnia zbawienia, bo odejdziemy od nauczania Piotra. I było wielu oburzonych, kiedy jeszcze jako kardynał Ratzinger, szef kongregacji nauki wiary, wobec właśnie różnych pomysłów takich dialogu, ekumenizmu. Kardynał Ratzinger wydał dokument kongregacji Dominus Jezus, Pan Jezus, Panem Jezus, w którym bardzo wyraźnie stawia granice i pokazuje, że to w Kościele katolickim jest pełnia środków zbawienia, że tylko tutaj jest Jezus Chrystus żywy, że tutaj jest pełnia. Jeżeli nawet są gdzieś jakieś ziarna prawdy, poszukiwania, to my nie możemy zostawić Chrystusa i uznać, że wszystkie religie świata są równe. Dzisiaj się do tego dąży, niestety, ale to jest zagubienie, to jest odejście od kerygmatu Piotra. Piotr mówi, nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jezus. Zachęcam Was do lektury dokumentu Dominus Jezus. To jest krótki dokument, można w internecie znaleźć, ale rzeczywiście my musimy mieć świadomość, co my mamy w Kościele. Że my mamy bogactwo wiary. Mamy bogactwo wiary w Jezusa Chrystusa. I to jest istota Kościoła, nie inne rzeczy. Wiara w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego to jest treść naszego kerygmatu. My nie potrzebujemy żadnych innych pomysłów przejętych od buddystów, jakichś medytacji, innych rzeczy. Nie potrzebujemy tego, bo mamy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jego musimy się trzymać. Ale też, słuchajcie, musimy być świadomi, że ten świat nie chce słyszeć Ewangelii. Że im bardziej ludzie żyją życiem światowym, tym bardziej będą nas odrzucali, jeżeli my będziemy świadkami Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i ukrzyżowanego. To jest też pewien weryfikator. Świat nam będzie klaskał z powodu tego, co robimy, co mówimy, jak żyjemy, szczególnie świat zagubiony, to trzeba się zastanowić, czy my żyjemy jak chrześcijanie, czy my głosimy Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jeżeli ten świat nas będzie nosił na rękach. Jeżeli ten świat będzie zgrzytał zębami, to znaczy, że głosimy Chrystusa, prawdziwego Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał.